Miejscowość jest super, widoki, tak jak tutaj pan wspomniał, uroki i jeszcze ta wieża też tutaj, nie?
Te widoki to jest, powiem tak, 1000 razy lepsze niż jakiekolwiek morze.
W tym tygodniu Łagów odwiedzają miłośnicy filmów i to z różnych stron kraju i świata. Trwa 49. lubuskie lato filmowe. Co oprócz filmów można zobaczyć w Łagowie? Dziś opowiemy o atrakcjach w tej najbardziej znanej, najbardziej rozpoznawalnej przez turystów lubuskiej miejscowości. Wybierzemy się do Łagowa, położonego między dwoma jeziorami, Trześniowskim i Łagowskim. Krzysztof Bałuk, dzień dobry.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
O wakacjach powoli zapominamy, ale to nie powód, żeby w czasie weekendów nie organizować turystycznych wypraw do interesujących miejsc naszego regionu. Dziś w audycji poznamy historię i współczesne atrakcje najbardziej znanej wsi województwa lubuskiego, Łagowa. Po Łagowie będzie nas oprowadzał Andrzej Mańkowski, m.in. przewodnik, autor historii łagowskiego zamku.
Łagów ma swój urok, turyści bywają tutaj niemal cały rok. Istotnie ten sezon już się kończy, natomiast najładniej w Łagowie jest jesienią.
O tej porze roku właśnie te bukowe drzewa nabierają kolorów.
Mówią, że wstydzą się za to, co im latem opowiadam.
A co pan opowiada? Bo słyszałem, że pan pracę napisał o Łagowie, tak?
Tak, interesuję się historią, oprowadzam tu po zamku również wycieczki. Myślę, że cieszą się one dużym zainteresowaniem.
Wróćmy do zamku, jak pan opowiadał o zamku, to proszę nam parę zdań zdradzić takich rzeczy, których nie wiemy. Takich, które zdradza pan tylko i wyłącznie tym, którzy decydują się na wycieczkę z panem.
No, podczas tych wycieczek zapoznają się turyści z historią zamku, zakonu i samego Łagowa. Zaczynamy od prapoczątku, czyli od powstania tego najstarszego zakonu rycerskiego. Później od powstania tej konturii, niegdyś największej konturii baliwiatu Brandenburgii, a kończymy na łagowskich legendach.
To może od legend zaczniemy, odwrotnie.
No taka chyba najbardziej znana legenda tyczy czarnego rycerza albo rycerza w płomieniach. Niektórzy mówią, że to jedyny duch ziemi lubuskiej. Czarny rycerz to duch panującego tutaj w XVI wieku komtura Andreasa Schliebena.
I dlaczego akurat ten przydomek czarny albo ognisty?
Czarny dlatego, że ulubioną zbroją owego komtura była zbroja właśnie w czarnym kolorze. A ognisty dlatego, że pierwszy raz ukazał się na tle płonącego kominka w komnacie komtura.
Komu się ukazał?
Ukazał się urzędnikowi zakonnemu, który przybył tu, aby sprawdzić, dlaczego w domu zakonnym dochodzi do pewnych nieścisłości.
Czyli chciał sprawdzić stan finansów, tak?
No, tak nie wiadomo, o co chodzi. Zazwyczaj chodzi o pieniądze. W zakonie nazywano to respondis, czyli tą część dochodu, którą komtur był zobligowany odprowadzić do konwentu.
No i co się stało?
Urzędnik zasypia w komnacie komtura. Wcześniej skarży się, że jest mu chłodno, zimno, więc służebni przynoszą mu wiązkę drewna i suto zastawiają stół, aby go trochę udobruchać. Urzędnik w końcu zasypia, ale budzi go jakiś przerażający jęk. I gdy otwiera oczy, ma zobaczyć tą postać, zjawę, która przybiera kształt rycerza ubranego w czarną zbroję. Wówczas zlękniony krzyczy, ale do rana już nie zasypia. Ta zjawa ma wtedy zniknąć i on o świcie zbiega do naszego kościółka vis-a-vis zamku Jana Chrzciciela i tam ma ujrzeć do dzisiaj wmurowaną płytę nagrobną owego komtura, czyli Andreasa Schliebena i w tym wyobrażeniu rozpoznać tą zjawę, którą zobaczył na tle tego płonącego komina.
I co, zaniecha kontroli?
Legenda kończy się słowami, że urzędnik wtedy miał zupełnie osiwieć. Jak skończyła się kontrola, tego do końca nie wiemy. Przypuszczam, że więcej tu już nie wrócił.
Współcześnie, bo tam nocują także turyści, zdarza się też odczuć jakieś tło historii.
Znaczy, dla celów komercyjnych mówi się, że duch zamku ukazuje się gościom hotelowym. Ja natomiast twierdzę, że ukazuje się tylko w jesienne, chłodne, burzowe noce. Zgodnie z tą tradycją, pierwszy raz ukazał się jesienią w taką właśnie burzową, chłodną, wieczną noc.
Na szczęście dzisiaj jest pogodnie, także mam nadzieję, że nam się nie ukaże.
W dzień podobno się nie ukazuje, natomiast nie ma przekazu, relacji, które mówiłyby o tym, że ktoś by się go miał śmiertelnie wystraszyć.
Teraz patrzymy na panoramę Jeziora Łagowskiego. Jest tutaj sporo ośrodków, sporo miejsc do pływania. Krąży po jeziorze jakiś stateczek wycieczkowy, pływają łodzie, czyli Łagów żyje turystami.
Łagów żyje turystami, turystów jest z roku na rok coraz więcej, mi się wydaje, bo ponieważ wypożyczalni przybyło, a rowerów wciąż brak. Jeżeli się wyjdzie w niedzielę o godzinie 9, to jest problem z rowerem wodnym, jeżeli jest pogoda. Pływają właśnie też stateczki spacerowe po jednym i po drugim jeziorze, które wożą turystów. Także atrakcji jest mnóstwo na jeziorze.
Tutaj przed chwilą na wieży zamku w Łagowie są też turyści. Skąd państwo są?
Z miejscowości Szczepankowo. Jest to niedaleko miejscowość znajdująca się blisko Wronek, Wronki, Szamotuły, blisko Poznania w każdym bądź razie. Jakieś 120 km stąd i przyjechaliśmy też tutaj, już kiedyś tutaj byliśmy. Miejscowość jest super, widoki, tak jak tutaj pan wspomniał, uroki, jeszcze ta wieża też tutaj, nie? I patrzymy, jesteśmy z synem Mateuszem.
Pierwszy raz ten obywatel jest w Łagowie właśnie?
Pierwszy raz.
A co się mamie najbardziej podoba właśnie w tym miejscu?
Nie, no przecież to są te widoki, to jest... Powiem tak, 1000 razy lepsze niż jakiekolwiek morze.
Z tej strony teraz obejrzymy, jak wygląda to najgłębsze jezioro. Tutaj z kolei nie ma chyba miejsc do kąpieli, tak?
Miejsc do kąpieli nie ma. Są dzikie plażyczki i 2 albo 3 nawet, gdzie dużo turystów przebywa, ale nie są to miejsca przeznaczone do takiej kąpieli jak na Jeziorze Łagowskim, gdzie są 2 plaże. Są to takie dzikie plażyczki po prostu.
Co, woda zimniejsza?
Może troszeczkę, ale nie za dużo.
Ale z kolei jest przystani dużo, tak, gdzie można ten sprzęt wodny po prostu zrzucić na wodę i popływać trochę, tak?
Tak, przystani jest chyba około 7 lub 8 nawet teraz. Naprawdę wyposażone bogato w rowerki dwuosobowe, 6, 8 nawet, ale o rower jest bardzo ciężko.
Jak okiem sięgnąć, jest pełno zieleni. Tutaj z lewej strony widać nasz nadajnik, dzięki któremu państwo nas również słuchają, w Jemiołowie. No i to jezioro, które ma różnego rodzaju zakola, końca chyba nie widać z tej strony, tak?
Końca nie widać. Jezioro Trześniowskie, jest końcówka Jeziora Trześniowskiego, już jest na poligonie, podlega pod poligon, a całe jezioro ma długość około 6,5 kilometra. Także jest to spory kawałek, jest to około 170 ponad hektarów wody.
Jak okiem sięgnąć, wszędzie są jakieś inwestycje, czyli sporo domków się wybudowało nowych. Całkiem atrakcyjne miejsce naszego regionu.
Dokładnie, atrakcyjne miejsce nie tylko dla turystów, jak i dla tych, którzy chcą tutaj na stałe się osiedlić, bo przyjeżdżają do nas ludzie z zagranicy, z Berlina, dużo ludzi się wybudowało właśnie w Łagowie, mają mieszkania letnie, domki letnie, a z tego co wiem, to dużo ludzi chce tutaj na starość, wiek emerytalny spędzić właśnie w Łagowie.
Wracając jeszcze do historii tego zamku, to czy tutaj odkryto jakiekolwiek podziemia, jakiekolwiek takie tajne komnaty?
Większość zamków na świecie, tych szanujących się Łagowskim, myślę, że też posiada tak zwaną wycieczkę, czyli tunel, który umożliwia załodze zamku bezpieczne opuszczenie w przypadku zagrożenia. Najczęściej jest to oblężenie. Jedna z takich legend mówi o tym, że zamek Janitów połączony ma być z zamkiem Askańskim, nieistniejącym dzisiaj. I ta wycieczka, czyli tunel, nie jest tunelem podziemnym, lecz podwodnym, ma przebiegać pod dnem tego najgłębszego na ziemi lubuskiej jeziora, czyli Trześniowskiego.
Ale nikt jeszcze nie trafił?
No, są tacy, którzy bijąc się w pierś mówią, że w tym tunelu bywali. Trudno to dzisiaj zweryfikować, natomiast gdyby pogoda w przyszłym roku nadal nas tak rozpieszczała jak w obecnym, to myślę, że tą legendę trzeba rozszerzyć o ten pociąg, którego w Wałbrzychu nie odnaleziono. Być może wjechał do naszego tunelu.
A inne takie tajemnicze przejścia, czy tajemnicze komnaty także odnalezione? Bo wiadomo, że przed zakończeniem wojny Niemcy chowali w różnych miejscach zrabowane dzieła sztuki, złoto.
Zamek posiada tylko 2 skrzydła podpiwniczone. Myślę, że dosyć dobrze spenetrowane. Natomiast nie jest mi wiadomo o tym, żeby trwały tu kiedykolwiek jakieś prace mające na celu owe lochy odkryć.
Wracając jeszcze do historii zamku, to dzisiaj ten zamek już nadal jest perełką Łagowa, czy wymaga rzeczywiście jakichś działań takich naprawczych?
No, od blisko 7 wieków jest perełką Łagowa, jest takim magnesem, który tutaj ściąga rzesze turystów i nie tylko. Natomiast jak każdy zabytek wymaga prac, konserwacji, sypią nam się mury. Jak zwykle, powtórzę, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Widok zwierzy jest fantastyczny, widać dwa jeziora i mnóstwo lasów.
Tak, to był powód do lokacji tego obiektu w tym miejscu, bliskość szlaku handlowego Poznań-Magdeburg. No i otoczenie. Do XIX wieku zamek nazywany był budowlą nadwodną. Zewsząd otaczała go woda.
Tutaj w czasie wakacji ludzie przyjeżdżają właśnie, żeby się albo popływać rowerami wodnymi, kajakami czy innymi łodziami po obu jeziorach, a jesienią po co przyjeżdżają turyści do Łagowa?
Po to głównie, aby odpocząć od tego zgiełku wielkich miast. W średniowieczu mówiono, że miasto wyzwala, teraz moim zdaniem chyba zniewala. I dlatego myślę, jesienią przybywają tu tacy bardziej turyści, którzy poszukują tu ciszy, spokoju, otoczenia. Łagów jesienią naprawdę jest piękny.
Tam widzimy w oddali na białej łodzi dwóch wędkarzy, ale chyba poruszają się silnikiem. Można tutaj pływać uruchamiając silnik?
Od 1985 roku mamy tutaj w otoczeniu park. Dzisiaj ma nazwę Łagowsko-Sulęciński. Jest to park krajobrazowy i od tego czasu obowiązuje na tych jeziorach strefa ciszy. Te silniki, które tutaj widzimy, są silnikami elektrycznymi, więc one spełniają te wymogi, nie zakłócają nam tutaj ciszy.
Czyli można spokojnie pływać, mając silnik elektryczny?
Tak, no, napęd wiosłowy, ewentualnie silnik elektryczny. Każdy napęd, który nam nie zakłóca ciszy.
Widzimy tu przestrzeń, no sporą przestrzeń jeziora, ale tylko jedną łódź. Być może weekend jest takim bardziej nasyconym w turystów czasem, tak?
No, też mam takie wrażenie, że Łagów od 2-3 dekad stał się taką miejscowością weekendową. Coraz mniej, mam wrażenie, ludzi przybywa tutaj na dłuższy wypoczynek. Jakoś tak zbyt szybko żyjemy i najbardziej intensywny czas naszej pracy to są właśnie soboty i niedziele.
Obok jest tutaj zadaszone miejsce, jest takie zabudowania, w którym płetwonurkowie mieli swoją, czy mają swoją siedzibę. Płetwonurkowie penetrują to jezioro?
Tak, no zachęcam Państwa do uprawiania tego rodzaju sportu, bo to swego rodzaju mikrokosmos, świat ciszy. Można naprawdę się tutaj dobrze zrelaksować. Płetwonurkowie działają tutaj od nastu lat. Dla mnie jest to niewątpliwie jedna z większych atrakcji tej miejscowości. Mówię o bazie nurkowej i jedyna obecnie siła, która jest nam w stanie zapewnić tutaj bezpieczeństwo. Mówię o ich umiejętnościach i wyposażeniu, sprzęcie.
W krytycznej sytuacji, że ktoś się utopi, tak?
No, na szczęście to się od kilku lat nie zdarzyło, natomiast no, różnie to bywa z nami wszystkimi. Mówię o użytkownikach wód. Myślę, że taka siła w postaci dobrze wyszkolonych płetwonurków jest tutaj, poza tym, że jest atrakcją, jest na pewno potrzebna.
Ale mówiło się o tym, że dno tu jest niebezpieczne, że jest podwójne, że można po prostu wpaść i już nie wyjść.
No to kolejna z łagowskich legend, podobnie jak ta mówiąca o głębokościach powyżej 120 metrów i tak dalej. Natomiast myślę, że dzisiaj jezioro jest dosyć dobrze spenetrowane. Nie tylko przez nurków, większość łodzi wędkarskich ma urządzenie zwane sondą. No nikt takiej dziury tak zwanej, czy podwójnego dna tutaj tak naprawdę nie odnalazł. To są takie opowieści dla letników przy kuflu piwa.
Po Łagowie oprowadza nas Andrzej Mańkowski, przewodnik, autor historii Łagowskiego Zamku.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W roku 1299 miejscowość należała do panów brandenburskich. 15 kwietnia Otto, Konrad i Henryk sprzedali swoją część majątku jako zadośćuczynienie win rycerzowi Albertowi von Klepitz i jego najbliższym. I tak właśnie rozpoczyna się zapisana historia tej miejscowości. I właśnie zbliża się okres, kiedy wygląda ona najpiękniej w całym roku. O Łagowie opowiada Andrzej Mańkowski.
Jezioro Sławskie przeżywało swoje trudności, było właściwie nie nadające się do kąpieli, a jak jest z kondycją jezior łagowskich?
No, od bodaj 20 lat sanepid nie przeprowadza takich badań, no bo ktoś musiałby za takie badanie zapłacić. No, ocenia się, że woda oscyluje na granicy pierwszej klasy czystości. Jest takie powiedzenie, jak dbamy, tak mamy. Mam nadzieję, że wszystkim i mieszkańcom, i turystom zależy na tym, aby to jezioro nadal było tej klasy. Natomiast bywa różnie. No na szczęście nie mamy tutaj przemysłu. Jedynym zagrożeniem jest niestety człowiek. Człowiek nieodpowiedzialny. Takie incydenty oczywiście się zdarzają. Latem widuję tutaj, szczególnie w te weekendy, mnóstwo śmieci pływających po jeziorze również. Tak. No niestety zdarzają się tacy, którzy traktują ten zbiornik jak wysypisko śmieci.
Tutaj jak siedzimy, to widzimy mało miejsc, gdzie tworzone są jakieś plaże, jakieś pomosty.
Plaże nad Trześniowskim nazywane są dzikimi plażami. Są to takie miejsca użytkowane przez letników i mieszkańców do kąpieli. No, utrzymywane są na zasadzie czynu społecznego, czyli ci zainteresowani mieszkańcy, oni dbają o infrastrukturę w postaci ławek, pomostów. Brakuje tutaj na pewno takiej publicznej plaży, czy też nad Łagowskim, czy Trześniowskim. No jak na razie, póki co, te obietnice spełzły na niczym.
Nie wiadomo, czy cokolwiek będzie, a jeżeli chodzi o marzenia o uzdrowisku?
No jakby zaniechano tego pomysłu. Moim zdaniem to błąd. Można było wydłużyć ten krótki dosyć sezon w Łagowie. Niestety ten pomysł póki co gdzieś tam zamieciono pod dywan.
Innym atrakcją Łagowa na pewno jest wiadukt niedaleko od nas. Wiadukt, który też jest chętnie przez turystów odwiedzany, mimo że wejście, no, trzeba mi włożyć wysiłek, wchodząc na sam szczyt wiaduktu.
No niestety od kilku lat odradzam turystom wejście na wiadukt, dlatego że linia jest obecnie użytkowana przez sieniawską kopalnię i jeździ tam pociąg towarowy. Moim zdaniem widok bardziej urzeka niż panorama z wieży widokowej zamku. Marzy mi się, aby latem przywrócono taki kurs turystyczny, linię między Toporowem a Międzyrzeczem. Można by zwiedzić cztery perły, czyli Janitów, Łagów, Cystersów, Paradyż, wschodnią linię Mazinota i polską kasztelanię w Międzyrzeczu. No niestety ta linia jest już dzisiaj zdewastowana w dużej mierze i chyba nie do użytku.
Wycieczki rowerowe też wchodzą w grę?
Tak, działa w Łagowie takie prężne towarzystwo turystyki pieszej i rowerowej. W Sulęcinie, niegdyś w naszym powiecie, również działa prężne towarzystwo cyklistów. Szlak wokół jezior jest urokliwy, dosyć trudny, no, z uwagi na to, że jest to park i są tu liczne zwaliska. Natomiast ja widzę wśród mieszkańców coraz większą aktywność i rowerową, i turystyki pieszej. I dobrze, zapraszamy.
Łagów się zmienia. Od ilu lat pan mieszkasz w Łagowie?
W Łagowie na stałe mieszkam od 9 lat.
Widoczne są zmiany?
Pyta pan o
troskę mieszkańców o elewację, o dostęp do wody, o gastronomię, o takie atrybuty, które przyjazne są mieszkańcom i turystom.
No, niewątpliwie to jest znak czasu, że tej bazy turystycznej ciągle nam przybywa, tych atrakcji również. Jest coraz więcej lokali, atrakcji dla turystów w postaci choćby parku linowego, to też nowa, kilkuletnia atrakcja. Natomiast brakuje mi takiej wizji rozwoju Łagowa na lat 20 do przodu. Mam nadzieję, że ta infrastruktura publiczna zatrzymała się gdzieś w epoce późnego Gierka.
Pisząc historię Łagowa, są momenty takie jak jej wzniosłości, takiego złotego czasu, złotego okresu dla Łagowa?
Żeby uściślić, ja nie zajmuję się monografią, historią samego Łagowa. Tytuł mojej pracy to historia zamku Janitu w Łagowie. Natomiast uważam, że czas takiego prosperity turystycznego Łagowa to są lata 30. Ja tu oddaję, chylę czoła przed naszymi braćmi zza Odry, którzy moim zdaniem ten potencjał tej miejscowości wykorzystywali znacznie lepiej, umiejętniej niż my dzisiaj, mając chyba ku temu lepsze, większe możliwości niż oni 80 lat temu. To wynika z wielu czynników. No, cieszy mnie to, że coraz więcej młodych ludzi jest zaangażowanych w to, aby o Łagów dbać, że powstaje coraz więcej takich inicjatyw prywatnych. No, natomiast jeżeli chodzi o atrakcje, to z różnych przyczyn myślę, że jeszcze wiele się musimy nauczyć.
Pan akurat zainwestował w Łódź i wozi pan letników, wozi pan turystów.
W każdej miejscowości z tej perspektywy, czyli z wody, a nie niekoniecznie z lądu, to są zupełnie inne doznania. Natomiast ten pomysł nie zrodził się ani w głowie mojej, ani kolegi. Kolega Grzegorz pływa po Łagowskim podobną jednostką. To swego rodzaju plagiat, naśladownictwo. Takie jednostki pływały tutaj w okresie międzywojennym po obu jeziorach. Cieszyły się dużym powodzeniem i korzystamy z tej tradycji dzisiaj, wznawiając tą atrakcje.
Czego pana zdaniem brakuje jeszcze, jeżeli chodzi o budowanie tej popularności Łagowa i o tworzenie takiej atmosfery, która rzeczywiście zachęcałaby wszystkich do tego, żeby tutaj przyjechać.
Brakuje mi takiej wizji w podejściu do tej atrakcji Perły Ziemi Lubuskiej na lat 20, a nie 4 do przodu. No, taką bolączką Łagowa jest, to są takie prozaiczne rzeczy, jak chodniki, ławki, śmietniki, toalety, chciałby parkingi.
Ten pomysł, tak. Pomost tutaj obok, gdzie nie ma poręczy.
Znaczy, jedyny publiczny pomost obecnie istnieje na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami. I to jest chyba jedyny pomost publiczny. Pozostałe są to albo kładki wędkarskie, niestety już w stanie, mówię o trześniowskim przynajmniej, nie nadającym się do użytku. Pomostami jest troszkę inna historia, bo to nie leży w gestii władz gminy. Pomosty są albo inwestycjami prywatnymi, albo tak jak powiedziałem, publicznymi, ale w tym przypadku Łagowa jest to jedyna inwestycja sprzed kilku lat na przesmyku. Czasami brak dobrej woli. Ja zauważam dobre chęci wśród mieszkańców, którzy dbają o te pomosty na wschodnim brzegu tego jeziora. Kieruje nimi na pewno troska o dobro wspólne, ale również pragmatyzm. Chcą, aby państwo tutaj przybywali, cieszyli się tą czystą wodą, tym, że jest gdzie się wykąpać i jest gdzie położyć ręcznik, a może przy okazji wynajmiecie jakiś pokój, czy skorzystacie z usług gastronomicznych. No ale to różnie bywa. To myślę, że trzeba czasu na to, aby chciało się chcieć wszystkim.
Wspomnieliśmy tutaj o wędkarzach. Jest co łowić w tych jeziorach?
No, jeziora słyną z takich ryb jak sieja i sielawa. Podobno kilkanaście zbiorników w Najjaśniejszej posiada taką rybę. Mówię o sielawie i siei. To zajęcie dla rybaków. Natomiast wędkarzy mamy tutaj sporo, nie tylko miejscowych, ale przybywają tu z różnych rejonów Polski. Ta ryba jest, oczywiście, że jest, tym, że no, trzeba być moim zdaniem wytrawnym wędkarzem albo bardzo upartym, żeby wiedzieć gdzie, kiedy i na co.
A grzybiarze też mają co robić?
To w końcu najbardziej zalesione województwo w Polsce, więc terenów do zbierania grzybów mamy tutaj aż nadto. Myślę, że te czasy autokarowych wycieczek ze Śląska może już nie wrócą, ale przejeżdżałem w sobotę trasę między Krosnem a Torzymiem i co kilkanaście metrów stał zaparkowany na poboczu samochód. Nie wiem, jak jest w tym roku z grzybami, bo nie mam ciągle na to czasu, ale sądząc po ilości samochodów, no, grzyby musiały się pokazać.
Co jeszcze atrakcyjnego można zwiedzić w Łagowie, oprócz, jak już powiedzieliśmy, wiaduktu i zamku? Są jeszcze jakieś elementy?
Na pewno trzeba zobaczyć Sokolą Górę, czyli te pierwotne, datowane na XII wiek grodzisko obronne z tym wygasłym, nieczynnym, bardzo zdewastowanym, co prawda, cmentarzem ewangelickim na Sokolej Górze. Polecam państwu wycieczkę wokół obu jezior. To
pieszą?
Czas pieszą czy rowerową, to czas, kiedy można naładować akumulatory i naprawdę odpocząć. No, spotkanie człowieka na krańcach obu tych jezior to jak spotkanie z Yeti niemalże. O tej porze roku wokół Trześniowskiego idzie się średnio około 3 godzin. To naprawdę urocza trasa. Mamy taki żywy kontakt z naturą. Przechodzimy przez dwa wydzielone rezerwaty, wydzielone w tym parku krajobrazowym. Rezerwat Buczyn Łagowskich z najstarszym drzewostanem bukowym i rezerwat nad Trześniowskim, to jest zachodni brzeg jeziora. 3 godziny to nie jest dużo na taki spacer, a myślę, że można naładować akumulator co najmniej na miesiąc.
Ciekawe zwierzęta, nietypowe, możemy spotkać po drodze, bobry albo jakieś inne?
No tak, bobry stały się takim troszkę utrapieniem, troszkę nam tutaj szkodzą. Nie wiem, jak myśliwi sobie z tematem radzą, bo bobry są pod ochroną. Z takich ciekawostek, czapla siwa, kormorany widziałem w tym roku. 2 ostoje, gdzie mamy gniazda orła bielika. Przejeżdżając przez Pliszkę widziałem tablicę, znak drogowy, uwaga, wilki, więc wilki też się pokazały w lubuskich lasach. A poza tym fauna i flora zachwyca tutaj o każdej porze roku. Zapraszam, kiedy te buki się czerwienią. Wtedy nad tymi jeziorami jest najładniej. Małe Bieszczady, jak są niektórzy.
Głębokie i czyste jezioro, piękny zamek, bukowe lasy, no i teraz lubuskie lato filmowe. To wyróżnia jedną z najpiękniejszych lubuskich wsi. Nie tylko w czasie weekendu warto tu przyjechać. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.